Przystanek Kultura.
Jedni nazywają to ucieczką, inni emigracją wewnętrzną. Czasami ktoś wspomni o porzuceniu mainstreamu i wybraniu indywidualnej drogi. Kiedyś mówiło się o artystycznych komunach. Dzisiaj karierę robi określenie enklawa. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Enklawa to miejsce dające komuś poczucie bezpieczeństwa. Taką definicję możemy znaleźć w słowniku języka polskiego PWN. A jak słownikowa teoria przekłada się na rzeczywistość? O tym Martyna Nicińska rozmawiała z Andrzejem Pakułą, kuratorem projektu Enklawa. Ponadto odwiedzimy twórców animatorni, którzy chcą przywrócić życie zapomnianym przestrzeniom, przypomnieć wykluczane społeczności i upomnieć się o takie zaniedbane obszary naszej egzystencji jak kultura, sztuka czy ekologia. Z naszym gościem dr Magdaleną Kamińską odwiedzimy też wirtualne enklawy w internecie, natomiast z historykiem Sebastianem Chechlińskim przespacerujemy się po zielonej enklawie na poznańskiej Wildzie. W programie towarzyszyć nam będą piosenki artystów, którzy zawsze wybierali własną drogę. Na początek zapomniany polski zespół rockowy Romuald i Roman.
Na co dzień w obłędzie, z czymś walczysz zawzięcie, bezwolnie uparcie, wciąż wierzysz swej karcie. Czy to cierpieniu i grzechu, z wieściami na przyszłość, to padasz, to wstajesz, czy to ma sens, czy to ma sens?
Przystanek Kultura.
Dzisiaj w pierwszej kolejności spotkaliśmy się z Andrzejem Pakułą, który nas zainspirował do tego, żeby zająć się tematem enklaw, ponieważ jest kuratorem projektu Enklawy. Pierwsza część tego projektu zakończyła się przed wakacjami. Czekamy na drugą część, czyli na spektakl, ale myślę, że już możemy w pewnym sensie podsumować to, co się wydarzyło. Pytanie, które zadaliście sobie i uczestnikom projektu, brzmiało: na czym polega doświadczenie wspólnotowości wśród współczesnych młodych ludzi? Czyli mówiąc w skrócie, co ich łączy, co ich integruje, wokół czego się jednoczą? Czy odpowiedzieliście sobie na te pytania?
Oczywiście próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na te pytania i te odpowiedzi nie są jednoznaczne. Bardzo ważne jest stwierdzenie faktu, że obszar, którym się zajmowaliśmy podczas tego projektu, który jakoś badaliśmy, to oczywiście obszar pewnych takich enklaw kulturowych, powiązanych raczej z czasem wolnym, spędzaniem czasu wolnego, z pewnymi subkulturami, ale nie tylko subkulturami, także jakby funkcjonowaniem w przestrzeniach miejskich. Więc oczywiście nie jest to jakby cały obszar aktywności młodych ludzi, który byłby potrzebny do takiej poważnej, głębokiej, socjologicznej diagnozy. Nas oczywiście przede wszystkim interesowały pewne takie zachowania kulturowe, tak? I ten obszar eksploatowaliśmy. To, co się rzeczywiście bardzo często powtarzało przy tych tematach, które badaliśmy, to pewien dystans do świata polityki, dystans zaangażowania się w świat polityki. I mówimy tu tylko o polityce lokalnej, ale także europejskiej. Nie jest on związany z biernością i brakiem chęci do zmiany, tylko z pewnym często przykrym doświadczeniem braku wpływu na kształtowanie jakby rzeczywistości, choćby tej najbliższej, lokalnej. To, o czym często się mówi jakby przy kryzysie Unii Europejskiej, tak? Czyli o rozjeżdżaniu się jakby młodych pokoleń, które patrzą już na Europę zupełnie inaczej, a technokratycznych polityków, którzy jakby ciągle funkcjonują na poziomie jakby demokracji liberalnej z lat 90., tak? I tutaj to są takie, myślę, taka pewna oś konfliktu. Oczywiście mówimy o takim konflikcie jakby patrzenia na przyszłość, tak? I jak tą rzeczywistość i lokalną, i ponadnarodową jakby zmieniać i kształtować dalej. Mhm.
A więc badaliście grupy skateboardzistów, twórców street artu, ludzi, którzy jeżdżą na festiwale muzyczne.
Tak, także uczestników czy aktywistów włączających się w ruchy miejskie oraz wspólnoty internetowe, czyli to, co się jakby wydarza jakby w sieci. Tam nas oczywiście najbardziej interesowało oprócz tych wspólnot, które już wcześniej badaliśmy, i te grupy, które są gdzieś tam ukryte w przestrzeni internetu. To się mówi o tym jako o deep internecie czy dark internecie.
O wspólnotach internetowych więcej porozmawia za kilkanaście minut Maciej Kucharski z Magdaleną Kamińską, która zresztą była u Was prelegentką. A ja tak sobie myślę, że enklawa to słowo kojarzy się z grupą zamkniętą, z grupą ekskluzywną, ale te enklawy, o których my mówimy, wydają się być bardzo otwarte na nowych członków.
Tak, znaczy to, co jest dla nas kluczowe, i to jest jakby odniesienie się nie tyle do tej kategorii geopolitycznej związanej jakby z pewnym wyodrębnionym, zamkniętym terenem, ile bardziej do źródłosłowu, czyli czasownika enklawę, który w języku francuskim znaczy wbijać klin, czyli rozsadzać. I tutaj ten taki czynnik bardziej progresywny, pozytywny, pewnego wydzielania jakby nowej przestrzeni, nowej społeczności, nowego ducha, nowej energii jest jakby kluczowy. O tych enklawach, o których mówiliśmy, to są enklawy w większości otwarte, tak. I to, co jest jeszcze ważne, na co my bardzo mocno zwracamy uwagę, co było dla nas też decydujące przy doborze jakby tematów i obszarów, które się pojawiły podczas tych wykładów, to otwartość tych enklaw polegająca na tym, że pewne kategorie, które były kluczowe dla wspólnotowości dwudziestowiecznych, jak naród, religia, czy tożsamość religijna, tożsamość etniczna, ale także wszystkie inne takie tożsamości związane z pewnymi ruchami emancypacyjnymi, jak choćby tożsamości seksualne itd., itd., one bardzo często przy tych wspólnotach nie mają znaczenia. Liczy się na przykład pewna umiejętność, jeżeli chodzi o wspólnotę skateboardingową, tak? Pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o wspólnotę festiwali i tak dalej. Tutaj raczej pewne bycie razem, czy pewne wykonywanie pewnych czynności, mówię o skateboardingu i sprowadzam go do jakby pewnej mechaniki, ale to jest bardzo, bardzo ważne, jest ważniejsze niż to, kim się jest, skąd się jest, jaką klasę czy status społeczno-ekonomiczny się prezentuje, i to przesunięcie jest tutaj również fundamentalne.
A czy wokół projektu Enklawa udało się stworzyć enklawę?
Na pewno tak. Oczywiście to nie był kluczowy cel tego projektu. To, co nam się udało i co było takim pewną strategią przy wszystkich wykładach i aktach, które zorganizowaliśmy, to było docieranie jakby do różnych grup odbiorców, które są związane z danymi obszarami tematycznymi. I to rzeczywiście jakby poskutkowało tym, że przy każdym wykładzie mieliśmy zupełnie inną publiczność, ale część tych publiczności jakby potem wracała, powtarzała i jakby wchodziła w inne obszary. I to jest jest jakby pewien cel, który sobie założyliśmy, który czujemy, że jakby się spełnia i jest możliwy, żeby rzeczywiście tworzyć, realizować takie projekty kulturalne, które bardzo świadomie docierają do różnych grup odbiorców i potrafią jakby z nimi tą komunikację nawiązać. Jak to jest bardzo ważne jakby wchodzenie w kontakt z takimi mediami, czy mediami internetowymi, które jakby są powiązane z pewnymi konkretnymi grupami.
Bardzo dziękuję. O projekcie Enklawa i o Enklawach w ogóle opowiadał nam dzisiaj Andrzej Pakuła.
Dziękuję bardzo.
A my za chwilkę przenosimy się do miejsca, w którym ludzie łączą się wokół pracy dla pewnej dzielnicy.
Przystanek Kultura.
I dotarliśmy teraz na ulicę Wawrzyniaka, gdzie w miejscu po dawnych poznańskich zakładach graficznych działa mnóstwo inicjatyw, m.in. Koks, który poznaliśmy już jakiś czas temu, a dzisiaj pora na Animatornię. Miejsce, które działa pod hasłem Kto spowoduje pozytywne zmiany w naszym otoczeniu, jak nie my sami.
Cześć. Jestem Paweł, zapraszam.
To jest bardziej animatornia, czy bardziej zakład?
Zakład to jest dziecko animatorni. Zakład jest taką, powiedzmy, odpowiedzią dla ludzi, którzy chcą coś tworzyć, wymyślać, materializować różne swoje pomysły. Trochę zainspirowaliśmy się tym, co dzieje się gdzieś na zachodzie. Zobaczyliśmy, że ludzie potrzebują takich miejsc, że takie miejsca po prostu wypalają. I stwierdziliśmy, spróbujemy zrobić coś takiego w Poznaniu. tym bardziej, że jeszcze takiej przestrzeni w naszym mieście nie było wcześniej. Że zakład jest podzielony na dwie strefy. W tej chwili jesteśmy w tej takiej strefie w cudzysłowie czystej, gdzie jest to przestrzeń właśnie taka bardziej spotkaniowo-warsztatowa. Tutaj w tej przestrzeni czystej mamy jeszcze taki mały, powiedzmy, gdzieś tam kąt poligraficzny i komputerowy, a tutaj z kolei znajduje się taki mały, powiedzmy, kącik krawiecki. Tutaj w tej sali właśnie teraz też kilka osób z różnymi swoimi działalnościami będą mieć takie wydzielone powiedzmy boksy dla siebie i będą mogli tutaj pracować. A natomiast tutaj ta druga sala, no to jest sala typowo warsztatowa. Ona w tej chwili jest w trakcie kolejnej reorganizacji, jak widać, bo dużo się tutaj dzieje. Staramy się pomału to wszystko ustawiać, podłączać maszyny.
A skąd je macie?
Z maszynami jest różnie. Mnóstwo osób na przykład stwierdzało, że mają gdzieś różne maszyny poupychane po garażach, po strychach, nie mają za bardzo przestrzeni, żeby z nich korzystać, albo w ogóle z nich nie korzystają. Po prostu stwierdzali, że fajniej, żeby takie maszyny wstawić tutaj do nas, żeby ludzie mogli z nich korzystać. No, a część maszyn też jest nasza, gdzieś tam okazjonalnie nabyta.
Zastanawiam się, czy wy się czujecie jakąś enklawą?
No tak, myślę, że w pewien sposób wokół tego miejsca tworzy się taka społeczność. Teraz jeszcze mamy zaplanowane kilka takich projektów, które jeszcze bardziej ten proces tutaj nakręcą. No już w tej chwili z tą przestrzenią sporo osób się identyfikuje. Teraz będziemy robić projekt trochę taki bardziej rozbudowany. Mhm. Udało nam się otrzymać właśnie jedną z pierwszych dotacji i w ramach tego będziemy tutaj na Jeżycach robić taki projekt Jeżyckie Generacje, w ramach którego chcemy właśnie zintegrować różne grupy osób, doprowadzić do wymiany umiejętności między nimi. Też chcemy trochę doprowadzić do tego, że ludzie często mieszkają obok siebie i się totalnie nie znają. Przez ten projekt chcemy dać ludziom możliwość nawiązania właśnie nowych relacji sąsiedzkich. Będą i takie działania bardziej gdzieś terenowe, jak ta gra miejska, gdzie będziemy chcieli pokazać ludziom różne fajne miejsca na Jeżycach, o istnieniu których niekoniecznie wszyscy wiedzą. Chcemy też stworzyć coś na zasadzie właśnie takiej interaktywnej mapy, gdzie każdy będzie mógł z opisem, z zdjęciami dodawać interesujące dla siebie i dla innych miejsca. No a poza tym też chcemy właśnie tutaj w przestrzeni zakładu tych ludzi fizycznie zaprosić, że właśnie mogli się spotkać, wypić kawę, zjeść ciastko.
Paweł Janowski oprowadzał nas dzisiaj po zakładzie przy ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.
Martyna Nicińska pozostaje w świecie rzeczywistym, my natomiast za chwilę przeniesiemy się do świata wirtualnego. Teraz jednak kolejny artysta, który stworzył swój własny muzyczny świat, swoistą artystyczną enklawę. Anthony and the Johnsons.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I'm a child. For today, child. For today
Przystanek Kultura.
Polityczna rzeczywistość wymaga od nas stałego zajmowania stanowiska. Ciągle musimy odpowiadać na pytanie, po której stronie stoimy, kogo popieramy, z kim się identyfikujemy, na kogo głosujemy. Ten przymus opowiadania się po prawej czy po lewej stronie dotyczy zresztą nie tylko wyborów politycznych, obejmuje także życie kulturalne. Coraz częściej, szczególnie ludzie młodzi, rezygnują z udziału w życiu politycznym czy społecznym opartym na tym prostym podziale my i oni. Wybierają emigrację wewnętrzną, tworzą wspólnoty, własne enklawy. O takich miejscach i wyborach przed chwilą mówiła Martyna Nicińska i jej goście. Czy w tym szukaniu enklaw pomagają nam takie współczesne media jak na przykład internet? Czy to jest doskonałe miejsce, w którym można się ukryć? Czy tam może przenoszą się teraz niezależni artyści? Spróbujemy odpowiedzieć na kilka z tych pytań. Witam w studiu gościa. Jest z nami Magdalena Kamińska, doktor nauk o Poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM, autorka m.in. monografii Niecne memy, 12 wykładów o kulturze internetu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Używa pani określenia kultura internetu. My mówiliśmy często o kulturze w internecie. Jaka jest różnica pomiędzy tymi pojęciami?
Można potraktować internet po prostu jako kolejne medium, za pośrednictwem którego transmitowane będą jakieś treści, teksty kulturowe, ale to nie jest rewolucyjne. To nie jest właściwie to, na czym polega ta wielka zmiana, jaką internet w naszym życiu wygenerował. Raczej internet ma swoją własną kulturę. To jest to, co mnie najbardziej badawczo interesuje i czym się zajmuję. Wielu by powiedziała, że to jest brak kultury w internecie, czyli to jest sposób, w jaki ludzie się przede wszystkim tam komunikują, wytwarzają swoje własne zwyczaje, obyczaje, wytwarzają swoje własne treści, które mogą być tylko w tym medium transmitowane w ogóle. Nazywa się to cyberkulturą, można tak powiedzieć, chociaż to określenie jest dyskutowane. Czy ona rzeczywiście jest odrębna od tej kultury, która poza internetem jest, na ile, gdzie te przejścia się znajdują, jak to się wiąże jedno z drugim, no to wszystko można właśnie zgłębić, ja się staram to robić.
Są punkty styczne pomiędzy cyberkulturą a kulturą zewnętrzną?
Moi studenci by powiedzieli, że oni w ogóle nie widzą punktu tranzytu, ponieważ z tymi swoimi iPhone'ikami, z którymi siedzą i na wykładach, i w autobusie, i właściwie z nimi śpią pod poduszką.
Oni są ciągle w internecie.
Są cały czas podłączeni i nie bardzo rozróżniają człowieka, którego znają tylko przez internet, od takiego, którego znają tylko w realu, albo od takiego, którego znają i tu, i nie widzą na przykład sprzeczności pomiędzy jego zachowaniami różnymi.
Czyli jednym słowem te granice stały się po prostu płynne.
Dla niektórych tak. Znaczy moje pokolenie jeszcze by się upierało, że widzi, czy wyczuwa ten moment, kiedy się loguje, aczkolwiek no, to ci, którzy już nie pamiętają świata bez internetu, już w ten sposób tego tak nie odbierają.
No właśnie, ale jeżeli są ciągle online, to w takim razie, czy w internecie można stworzyć jakąś enklawę?
Ostatnio się mówi, że nie. W latach 90., kiedy internet wkraczał po prostu w szerokie użytkowanie, uważano, że internet sam taką enklawą będzie. Natomiast no, już dzisiaj, po Zuckerbergu, po Facebooku, to już brzmi jak kompletna utopia i coraz więcej pojawia się książek i naukowych, i bardziej popularnych, które kompletnie podważają takie przekonanie. Pokazując, na jakiej zasadzie internet jest inwigilowany, na jakiej zasadzie my jesteśmy przez internet podglądani, kto może z tych informacji skorzystać. Typu na przykład, jak właśnie media społecznościowe wyłudzają od nas informacje za informacje. Po co skłaniają nas za pomocą różnych sprytnych zabiegów do tego, żebyśmy na przykład, przyznali się do tego, co lubimy.
To jest niesamowite, bo jak wchodzi pani na jakiś portal później albo na jakąś stronę, to się okazuje, że z boku na marginesie pojawiają się na przykład książki, które zupełnie przypadkowo chciałaby pani kupić, ponieważ gdzieś pani pewnie zalajkowała taki tytuł,
gdzieś,
prawda?
Gdzieś coś kiedyś podobnego musiałam zalajkować, chociaż ja zawsze jestem zdumiona, jak bardzo Facebook z tym nie trafia. Czyli te algorytmy cały czas się nad nimi pracuje i są udoskonalane, bo wciąż to nie jest perfekcyjne. No i też przestało się troszeczkę patrzeć na internet jako właśnie na taką kopalnię dochodów po prostu. To nie jest wcale takie proste. Na jakiej zasadzie można w internecie skaptować sobie klienta i cokolwiek na nim zarobić? No a te metody można podzielić na legalne i takie naprawdę na granicy legalności, już nie mówiąc o tych zupełnie nielegalnych. O na przykład hakerskich metodach rozmaitych, dzięki którym za pomocą tego, żeśmy zrobili jakąś transakcję na Amazonie, za pomocą iPhone'a wyciągnięte zostały o nas informacje wszystkie, włącznie z numerem karty kredytowej, włącznie z intymnymi jakimiś rozmowami na portalu społecznościowym i do czego to później mogło zostać wykorzystane. Najczęściej oczywiście do głupich dowcipów typu skasowano nam wszystkie dane albo wygenerowano niby jako my na portalu społecznościowym jakieś obraźliwe informacje.
No tak, ale zdarzają się wielkie afery, na przykład prasowe, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. Przecież jeden tytuł słynny upadł przez to, że ktoś tam się włamywał między innymi do skrzynek telefonów komórkowych.
Że przekroczono tą właśnie cienką granicę, która w dzisiejszych czasach właściwie jest bardzo nieoczywista, bo prawo, jak wiadomo, nie nadąża za tymi nowalikami technicznymi, które tutaj coś zmieniają. I no tutaj uznano, że dziennikarze nie powinni robić takich rzeczy jak po prostu potocznie, można powiedzieć, hakowanie, bo to tak wyglądało.
Czy w takim razie w internecie już nie możemy stworzyć enklawy, jakiegoś miejsca takiego, w której jesteśmy całkowicie anonimowi, jesteśmy tylko zamknięci w jakiejś grupie i wydaje nam się, że nikt nas nie obserwuje.
I tak się dzisiaj myśli. Ostatnio była w zeszłym roku głośna książka Wojciecha Orlińskiego na ten temat, Jewgenij Morozow na ten temat napisał już kilka książek, że to jest absolutnie niemożliwe, to jest awykonalne, a my jesteśmy na tyle głupi, żeby wierzyć w to, że to się jeszcze da wykonać. Natomiast mnie się wydaje, że to nie jest do końca w ten sposób. W 2001 roku oszacowano, że popularne wyszukiwarki z Googlem oczywiście na czele indeksują 0,03% treści, które w internecie są. W internecie się można spotkać z żartobliwym takim określeniem, że jak już wychodzimy na drugą stronę wyników z Google'a, to jesteśmy po ciemnej stronie internetu, bo tam nikt nie zagląda. Jako wykładowca ja to wiem doskonale, że jeżeli jest plagiat, to jest to pierwsza trafna z Google'a zawsze. Nie ma w ogóle innej opcji, żeby komuś
to się na
chciało...
samej górze pokazuje.
Oczywiście. Uh-huh. No przecież po co w ogóle dalej? Nie wszyscy wiedzą, że tam jest dalej. 1, 2, 3 do 10 i powiedzmy dalej.
Jeszcze jest kilka stron.
Jest kilka stron. Przecież kto tam w ogóle do tego wnika? W związku z czym cała ekonomia uwagi została na tym zbudowana, jak za pomocą technicznych i nie tylko rozmaitych środków, sprawić, że nasza akurat treść będzie indeksowana przez Google na pierwszym miejscu. Niektórych w ogóle treści wyszukiwarki nie indeksują. Mało kto, ale powiedziałam, że coraz więcej osób próbuje odchodzić od tych w internecie najprostszych rozwiązań, które się nasuwają za pierwszym klikiem, za pierwszym wyszukiwaniem w Google, które się nasuwają w najbardziej popularnych portalach społecznościowych, właśnie z tych względów, o których mówiliśmy wcześniej. Tak naprawdę, i to się nie zmieniło, w internecie robimy różne rzeczy, o których byśmy nie chcieli, żeby ktoś wiedział. Z takich czy innych powodów, ja nie mówię tutaj o zbrodni, o przestępstwie, o jakichś takich historiach, chociaż tym się na przykład zajmowałam w ramach projektu Enklawy, jeśli chodzi o środowiska pronarkotykowe, to już tak. Natomiast powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak wiele osób używa w Polsce substancji zakazanych, zmieniających świadomość. To już nie jest jakaś mniejszość.
To znaczy, że te osoby się komunikują w internecie właśnie?
Komunikują się w internecie.
Wymieniają doświadczenia, tworzą jakąś wspólnotę?
Tworzą taką wspólnotę, bardzo silną bym powiedziała wspólnotę i taką, która powinna już kogoś przestraszyć, ponieważ to jest rzeczywiście najczęściej czytane kompendium na temat tych substancji. I tam właściwie jest to encyklopedia, można powiedzieć, online rozmaitych tego rodzaju środków, z których wcale nie wszystkie są nielegalne, bo moje pokolenie po raz kolejny, myśląc o narkotykach, ma na myśli heroinę, LSD,
twarde.
Nawet marihuanę, okej, to nam jeszcze jakoś się mieści. Natomiast okazuje się, że młodzież bierze pod uwagę także to, co można dostać w aptece zupełnie legalnie, ale też ziół, które można sobie zasadzić, gdzieś tam zakupić. I właściwie no można powiedzieć, że nie widzą specjalnie różnicy, poza tą różnicą prawną między zażywaniem rozmaitych historii, włącznie z tym, że się tam pojawiają papierosy, kawa i piwo.
Straszne rzeczy pani opowiada. Zajmuje się pani memami. Mnie to bardzo zainteresowało. I tak jak kiedyś były takie dowcipy w gazetach rysunkowe, no one były dosyć popularne, a teraz troszeczkę znikły. Czy memy właśnie nie zastąpiły tych gazetowych dowcipów?
Tak jest, tak właśnie się dzieje. Trochę tutaj powiedziałam, że dziennikarze idą na łatwiznę. Wydarzenie, coś się dzieje, więc przeszukujemy internet, internauci na Fejka, na inne strony tego rodzaju, na portale społecznościowe powrzucali memów na ten temat, no to po prostu je zgarniemy. Jeszcze twórca takiej strony będzie się cieszył, że mu żeśmy po prostu zrobili reklamę i nagłośnienie i zrobimy taką galerię typu internauci nie zostawiają suchej nitki na. Tylko, że tutaj jest jeden problem. Dziennikarz nie może każdego memu puścić w swoim kanale, który jest oficjalny, dlatego, że my są bardzo często wulgarne, on musi zrobić odsiew. W końcu on będzie odpowiadał, jak się pojawią jakieś pozwy sądowe, jak się pojawi jakieś oburzenie za to, co przepuścił, bo on jest tym gatekeeperem w tym momencie. Przez dziennikarzy jakby aprobowane galerie memowe są trochę wykastrowane w odniesieniu do tego, co można w internecie znaleźć.
Odbiorcy, a być może twórcy memów tworzą jakieś właśnie wspólnoty internetowe, czy to po prostu jest taka jakaś powszechna działalność?
Twórca memu chce mieć fame.
Czyli
i musi być
słynny, tak?
Tak, może być pod pseudonim oczywiście, ale chce być słynny. Mhm. Oczywiście są takie teamy, mamy podejrzenia, sztuczne fiołki, czy robi jedna osoba, czy kilka, czy hipsterski maoizm robi jedna osoba, czy kilka, do końca nie wiadomo. Inwencja jednej osoby się niestety tam na jakimś etapie wyczerpuje. Podejrzewam, że nie wiem, Marek Raczkowski, mówimy o tradycyjnych rysunkach satyrycznych, też z kimś współpracuje, czy coś go inspiruje w taki sposób, że trudno powiedzieć, że co tydzień jest w stanie wygenerować
inny rysunek. A zamieszcza co tydzień taki rysunek.
A zamieszcza. Mhm. Tego nie wiemy.
A czy śledzi pani karierę sztucznych fiołków? Bo to chyba trzeba powiedzieć o karierze. Dlaczego w ogóle te sztuczne fiołki są takie popularne?
Stawiam, teraz rzucam po prostu wariacką tezę, że zwykły mem jest zbyt właśnie wulgarny, prymitywny i dosadny dla intelektualisty. Natomiast sztuczne fiołki fantastycznie wypełniły pewną lukę memów dla wykształciuchów.
jakąś enklawę. Jednak te wykształciuchy tworzą w tym internecie.
No tak, to już można. Nawet jak ten dowcip jest słaby, to jest to na fajnym obrazie, którego nikt nie zna, wykopany po prostu z jakiegoś albumu. No i jakieś erudycyjne nawiązanie, a to do rzeczywistości politycznej, a to do jakiejś literatury, a to rzucone jakimś mądrym nazwiskiem.
Zawsze jest ten background wielkiej sztuki, prawda?
Tak jest, a nie rzucenie po prostu mięsem, co mem taki uliczny czy zwykły uprawia po prostu na bieżąco.
Czyli sztuczne fiołki nie są dla wszystkich. Są dla intelektualistów.
Ja się w ogóle
ukrywających
znam,
one
są
się w necie.
One naśladują pewne konwencje folkloru internetowego czy netloru i dosyć udatnie to robią, skoro udało im się znaleźć taką niszę rynkową, ale moim zdaniem memem nie są. Na przykład dlatego, że tam są znaki przystankowe i duże litery.
I to jest zbyt skomplikowane dla memu.
To jest za skomplikowane dla przeciętnego internauty i dla poetyki memu, która jest surowa. O, tak bym to ujęła.
Nie chodzę na koncerty. Wszystko, co chcę zobaczyć i usłyszeć, znajdę na YouTubie. Czy rozumie pani taką postawę?
Ja się już nawet w tym odnajduję, bo mi się już nie chce. Człowiek starszy, tam mu za głośno, skaczą jakieś małolaty i w ogóle.
Nie chce pani uczestniczyć.
Ja już,
no
ja
to
już nie mam
ochoty. Uciekła pani do internetu.
Tak,
stworzyła pani jakąś tam swoją małą grupkę.
Ewidentnie stworzyłam jakąś swoją enklawę, chociaż w internecie jestem pod pseudonimem. Ostrzeżona właśnie, znając historię internetu, czym się może skończyć występowanie pod własnym nazwiskiem. Koledzy, wykładowcy mieli problemy, kiedy wrzucili jakiś wyjątkowo smakowity mail od studenta, albo jakiś komentarz do pracy, albo wyjątkowo bezczelny plagiat i studenci się bardzo obrażali.
Ja mam wrażenie czasami, że szukamy takich internetowych enklaw, jakichś grup, właśnie wspólnot, troszeczkę w myśl zasady, że życie jest gdzie indziej, jak pisał Milan Kundera, czyli zawsze szukamy tego gdzieś indziej.
To jest pytanie, które mnie zbiło z nóg, ponieważ ja sobie go nigdy nie zadałam. Czego my szukamy właściwie w internecie? Ponieważ w internecie jest wszystko, to
innego życia.
Innego życia. Ja bym powiedziała, że tak, nikt nie jest, będąc w internecie, nie przebywa w tych samych wspólnotach, w tych samych środowiskach, co cała reszta. Numer polega na tym, że nawet nasz krąg znajomych, ilu tam mamy, 250 powiedzmy około na portalu społecznościowym, każdy z nich przynosi nam coś nowego do tego ringu, który my zawiązujemy i
jakiś
dzięki
kamyczek
temu
tam rzuca, tak?
Poszerza nam jakby perspektywę. I na przykład ostatnio młodzież ucieka z Facebooka, przynajmniej amerykańska młodzież. Dlaczego? Ponieważ tam się pojawili rodzice. I
którzy
w tym
ich
momencie,
kontrolują.
Którzy ich kontrolują, dokładnie o tym, o czym mówiliśmy. Przyjąć mamę do znajomych, po prostu koniec. Nie, mama się dowie, co myśmy robili w sobotę na imprezie, dowie się, jak mi język my z kolegami rozmawiamy, a nie przyjąć, no to mama będzie słusznie podejrzewać, że coś knujemy po prostu za jej plecami.
Ja teraz mam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mój 19-letni bratanek nie jest na Facebooku, ponieważ jego 46-letni chrzestny wujek jest na Facebooku.
Na przykład. Wiadomo, można tam sobie odhaczyć, żeby wujek pewnych rzeczy nie dostawał, ale to jest problematyczne i potem powstaje pytanie, ona stale siedzi na tym Facebooku, i, ale nie widzę jej aktywności. Tak, tak, lepiej takich pytań po prostu do ich powstania nie dopuszczę.
Doktor Magdalena Kamińska, doktor nauk o Poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa UAM, była państwa i moim gościem i próbowaliśmy zrozumieć internet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To była zawsze niezależna Milwa i piosenka Teodora Kisa, jak najbardziej a propos koniec tygodnia.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
W dzisiejszym przystanku Kultura mówimy o enklawach. Przyszło mi do głowy, że taką enklawą w Poznaniu, przykładem takiej enklawy, miejsca, do którego coraz więcej artystów na przykład ucieka, młodych ludzi, gdzie można znaleźć bardzo interesujące mieszkania, jest poznańska Wilda. I dzisiaj na poznańską Wildę wybrałem się z historykiem Sebastianem Hechlińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I stoimy w takim miejscu, które możemy nazwać zieloną enklawą na Wildzie. Omówimy kilka budynków, które się tutaj znajdują, bo to są takie budynki zapomniane i nie zawsze ci, którzy tędy spacerują, zwracają na nie uwagę. Może zaczniemy od tego, jak doszło do tego, że Wilda znalazła się w Poznaniu.
Na początku XX wieku Wilda znajdowała się poza administracyjnymi granicami Poznania. Była po prostu zwyczajną wsią. Po wydaniu zgody przez cesarza Wilhelma II na początku XX wieku o zburzeniu murów twierdzy poligonalnej, okoliczne wsie przyłączono administracyjnie do miasta Poznania. I Wilda, jako jedyna z tych wsi przyłączonych wówczas do miasta, posiada takie założenie architektoniczno-urbanistyczne o w miarę jednolitym obliczu architektonicznym.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim motywie architektonicznym, który kiedyś mi pokazałeś tutaj przy ulicy Przemysłowej, który to kamień wiąże się bezpośrednio z twierdzą poligonalną. Ma znak Krzyża Maltańskiego.
Tak, taka ciekawostka. Takie kamienie można znaleźć w wielu miejscach jeszcze Poznania. To są oznaczenia tak zwanych rejonów fortecznych, czyli odległości od murów twierdzy poligonalnej, twierdzy tej z pierwszej połowy XIX wieku, do którego miejsca można było budować i jakiego rodzaju budynki. Były to najpierw budynki drewniane, potem szachulcowe, a poza trzecim promieniem budynki murowane.
Chodziło o to, że w razie oblężenia po prostu te budynki można było łatwo zniszczyć.
Dokładnie tak, a poza tym nie mogłyby służyć wojskom oblegającym miasto.
My stoimy faktycznie w zielonej enklawie na Wildzie, ale patrzymy na bardzo charakterystyczny obiekt, w zasadzie wizytówkę Wildy, czyli kościół na rynku wildeckim.
Kościół ewangelicki na rynku wildeckim został zbudowany w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, zaprojektowany przez berlińskiego architekta Oskara Hosfelda, który wzorował się zwłaszcza w zwieńczeniu wieży na kościele świętej Elżbiety we Wrocławiu.
I ten kościół przed II wojną światową, kiedy tutaj była już Polska, był kościołem ewangelickim.
Tak, wszystkie kościoły ewangelickie pozostały w gestii kościołów ewangelickich aż do 1945 roku.
Ewangelickość kościoła można łatwo rozpoznać przez to, że tam jest po prostu bardzo dużo balkonów.
Tak, liturgia kościołów ewangelickich wymagała powstania w takich kościołach dużej ilości empor, z których była dobra widoczność dla wiernych.
I przede wszystkim dobra słyszalność Słowa Bożego, które czytano z ambony. Wracam do tej zielonej enklawy. Kościół to jedno, a za drzewami mamy dwa bardzo interesujące obiekty. Zacznijmy od tego pierwszego. To jest faktycznie taki przykład miasta zaginionego. Ja myślałem zawsze, że to jest rodzaj jakiegoś może zajazdu, oberży, a wcale nie było przeznaczenie tego budynku właśnie takie.
Ten niepozorny budyneczek to dawna łaźnia miejska. Nie zapominajmy, że na początku XX wieku, jeszcze wiele, wiele lat później, w kamienicach, mimo ich okazałości, często nie było łazienek. W związku z tym władze miasta, troszcząc się o higienę mieszkańców, budowały łaźnie publiczne i ten budyneczek był wówczas łaźnią miejską.
On jest wzniesiony w takim neorenesansowym, północnym, bardzo popularnym wówczas stylu. Zresztą te szczyty troszeczkę przypominają szczyty na przykład Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. On jest przyklejony jakby do kamienicy, ale ma tutaj taki bardzo charakterystyczny element.
Ten element to portyk wsparty na pięciu toskańsko-doryckich kolumnach.
Bardzo charakterystyczny, bo on tworzy po prostu rodzaj takiego ganku, pod którym można się schować, na przykład w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę i leje deszcz. I ta elewacja akurat wychodzi też na kolejny, skryty za drzewami, bardzo interesujący element architektoniczny. Jest to taka ceglano-różowa fontanna, neogotycka.
Neogotycka dlatego, że powstała przy okazji uporządkowania skweru przed świeżo wybudowaną wtedy szkołą powszechną, która tworzy pierzeję tego placyku.
Szkoła powszechna, czyli w tamtym czasie szkoła podstawowa.
Szkoła podstawowa, koedukacyjna, aczkolwiek z rozdziałem pomiędzy uczniów, chłopców i dziewczęta.
taki budynek szkoły powszechnej koedukacyjnej możemy też podziwiać w całej okazałości bardzo blisko radia, czyli na ulicy Berwińskiego, i tam się zachowały dosyć ciekawe elementy wystroju, czyli stare niemieckie napisy.
Tak, pod tynkiem wyzierają już po tylu latach napisy określające ten budynek po niemiecku jako szkołę powszechną.
Ale my wracamy z Berwińskiego na ten piękny zielony skwer na poznańskiej Wildzie. W mieście zaginionym dzisiaj opowiadamy o tych obiektach, które nie zawsze można zobaczyć spod zieleni, albo część z nich jest po prostu już zaniedbana i zniszczona. Łaźnia miejska, o której mówiliśmy, też została wystawiona na sprzedaż. Tam już po prostu teraz się nie znajduje łaźnia, ale taką dominantą na tym skwerze jest ogromny, ceglany, także neorenesansowy budynek.
Gmach ten wyposażony jest od frontu w bardzo wyniosłą wieżę, starodawny symbol władzy. Portyk jest, co rzadkie w Poznaniu, oblicowany, stworzony z naturalnego kamienia. Z boku znajduje się niski, czy znajdował się, bo w tej chwili są te budynki częściowo dosyć mocno przebudowane, hala maszyn, gdzie uczono praktycznie zawodu przyszłych inżynierów. Gmach zniesiono według projektu niemieckiego architekta Henricha Grüdera.
Tak jak wspomniałem, Wilda to w Poznaniu dosyć specyficzna enklawa. Przez wiele lat miała niezbyt dobrą opinię, teraz to się powoli zmienia.
Opinię związaną z faktem, iż była to dzielnica robotników, którzy pracowali w wielkich fabrykach, takich jak Hipolit Cegielski. Obecnie dzielnica ta zmienia coraz bardziej swój charakter z uwagi na bardzo dobre położenie względem centrum miasta. Pojawia się tu coraz więcej tak zwanych, można to tak określić, nowych mieszkańców, którzy odmieniają charakter i obraz tej dzielnicy.
A dzisiaj Wildę, a dokładnie piękny zielony skwer Marii Curie-Skłodowskiej oglądałem w towarzystwie historyka Sebastiana Heklińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W tym przystanku Kultura to wszystko. Program realizowała Edyta Mosińska. Do jutra, do godziny 9:00 żegna się Maciej Kucharski. Na koniec Marta Kubiszowa i piosenka Modlitwa dla Marty, która w 1968 roku stała się nieformalnym hymnem praskiej wiosny. Za swoją niezależność piosenkarka zapłaciła wysoką cenę. Została wymazana z oficjalnego muzycznego życia ówczesnej Czechosłowacji. Trudne lata przetrwała dzięki własnej, bezpiecznej enklawie.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí se tu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Thank you.
modlitba má tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. A dír dál zůstává s touto krajinou. Slova závisá, strach a svár, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.